Anna Oliwińska-Wacko, poetka rodem z Czódca, regionalistka, również redaktor naczelna kwartalnika czudeckiego, która opowiada Państwu o swoich najnowszych planach. Zaczęłyśmy od gratulacji. Dostała Pani prestiżową nagrodę Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich za książkę Czudec w legendach i opowieściach. Polecam serdecznie Państwu tę książkę, no ale książka będzie miała swój dalszy, trochę nieoczywisty ciąg na razie.
Tak, właśnie jest to, przygotowuję taką wersję dla dzieci i tak jak mówiłam, już nieco dzieci tych legend usłyszały. Ja może przeczytam fragment, którym się to wszystko będzie zaczynać. Szumią drzewa na górze zamkowej, spadają liście, gdy wiatr zawieje. Pytasz, skąd te kamienie i co się tutaj dzieje, co tak szumi, co szepce, jakby zjawy jakieś unosiły się nad ziemią i chowały w lesie. To echo dawnej legendy, wiatr od ruin niesie i opowiada, jak to przed wiekami cud się wydarzył pomiędzy drzewami. Tam, gdzie nad Wisłokiem wzgórze tajemnicze, gdzie ruiny warowni uśpione od wieków, trzeba się zatrzymać i pochwycić echo, zanim na zawsze w milczenie się zmieni głos legendy o zamku, który strzegł tej ziemi.
Tak się zaczyna.
Tak się zaczyna. Tak się zaczyna i później są w formie mniej lub bardziej poważnej te legendy i opowieści przedstawione. Ale no tak jak mówię, dzieci, ja akurat byłam na grupie starszaków w przedszkolu, z wielkim zainteresowaniem słuchały tej formy wierszowanej. Dlatego to mnie tak zainspirowało, żeby po prostu pomieszać trochę tą wersję dla dzieci i troszkę takich, troszkę innych form umieścić w tych legendach.
Bo w tej książce, no powiedzmy dla dorosłych, czy dla szerszego kręgu czytelników.
Dla młodzieży bardziej, czytelników, też i dorosłych, tak. Ona ma taki charakter dla młodzieży.
Dla szerokiego odbiorcy.
Tak.
Nie ma tych rymowań.
Nie, tutaj nie ma tej wersji rymowanej. Ja to widziałam właśnie w takiej formie fabularnej. Tak to zobaczyłam i zrobiłam wszystko, żeby właśnie w tej formie to się ukazało. I myślę, że dobrze. Chociaż teraz no rzeczywiście pojawiają się nowe jeszcze pomysły na kolejne jakby opowieści. Bo to wszystko jest generowane przez te odkrycia, które ciągle gdzieś tam się pojawiają i fakty historyczne. I nie wiem, może jeszcze kiedyś będzie kontynuacja tej akurat formy, tego czudca w legendach i opowieściach. No ale na razie ta wersja taka dla najmłodszych. Mają to obiecane już, więc...
Czyli taki test pierwszy się odbył,
tak,
że odbiór jest dobry, ale tak myślę, że książkę się albo czyta samemu, albo się jej słucha. Tutaj autorka przyszła do dzieci. W przypadku dzieci w ogóle ważne jest, żeby im czytać.
Tak, to przecież jest bardzo, bardzo ważne. Dzieci chłoną, dzieci mają zresztą ogromną wyobraźnię, bo to słuchanie przecież tych bajek, książek rozmaitych bardzo przecież rozwija, jak wiemy, a słuchanie opowieści bliskich sercu, bo związanych z tym miejscem, one przecież wiedzą, dzieciaki takie małe już, bo słyszały, chodzą na spacery z rodzicami albo z przedszkolem, czy ze szkoły, chodzą na Górę Zamkową, zwiedzają okolice i te bliskie im legendy słuchają, chłoną, a ileż mają, pytaj po tym wszystkim. To jest niesamowite. Myślę, że warto czytać dzieciom. Niech słuchają, niech rozwija się ich wyobraźnia. To też jest ważne. Bardzo.
I dla dzieci jednak inaczej się pisze.
O tak. To jest wyzwanie, bym powiedziała, bo to jest wbrew pozorom bardzo wymagający czytelnik, bardzo wymagający odbiorca. I ja wiem, że trzeba się naprawdę zupełnie przestawić jakby myślenie i te formalne sprawy, żeby to było trochę na poważnie, a trochę na wesoło, bo to się dzieciom podoba.
Literatura dla dzieci to być może jest ten nowy obszar, który pani odkryje dla siebie, bo do tej pory była to jednak taka twórczość, no mówimy dla szerokiego kręgu czytelników. Myślę tutaj na przykład o wierszach, o pani tomikach, czterech do tej pory wierszy. Kiedy spotkałyśmy się w studiu tutaj na początku tego roku, tak jak sobie przypominam, no to pani mówiła, że przygotowuje wiersze do tego tomiku. W jakiej fazie jest teraz to przygotowanie? Czy już gdzieś tam się rysuje na horyzoncie druk?
Myślę, że coś się już rysuje na horyzoncie, ale to jeszcze horyzont dość odległy.
Ale tak piękna zawsze, odpowiedź.
Tak to zawsze było.
Dyplomatyczna.
Bo ja chciałabym, żeby to było dopracowane. A jak coś mi tam zgrzyta i mi się nie podoba i to czuję, to
no to nie ma
to
sensu,
zostawiam.
Tak, nie ma
ja
sensu wypuszczać.
Ja to odkładam i po jakimś czasie znowu sobie to przeczytam i wtedy widzę, gdzie te kamyczki, które muszę wyrzucić stamtąd, żeby one nie zgrzytały. Więc tak samo było zresztą z tymi tomikami. One też czekały dosyć długo na swoje wydanie, bo kilka lat jest dobrego odstępu między nimi. I wydaje mi się, że to z korzyścią dla tekstów. Zresztą w ogóle uważam, że powinno się, tak jak Miłosz mówił, wiersze pisać rzadko i niechętnie, żeby nie popaść w jakąś rutynę, w jakąś manierę, w takie rzeczy, które niszczą poezję tak naprawdę. To wszystko, uważam, musi być przemyślane. Nawet to, co z serca wypłynie i z emocji wypłynie. Ale jeśli nie jest odpowiednio właśnie oprawione, dopracowane, to może być niebezpieczne tak przekazywać właśnie takie utwory.
Czyli nie każda pogoda, mówiąc tak metaforycznie, nie każda pogoda jest dobra na wiersz.
Tak, nie każda, ale przede wszystkim mnie zależy na tym, żeby właśnie wiersz był poezją. A nie każdy wiersz jest poezją, przecież jak wiemy. Poezja wymaga skupienia. To jest w ogóle wymagająca sprawa. Kiedy Wisława Szymborska pisała wiersz Niektórzy lubią poezję i tam zawarła pod koniec, prawda, w puencie poezja. Tylko co to takiego poezja? Ja nie wiem i nie wiem. Pisze nasza noblistka. I tak można by się właściwie pod tym podpisać. Jakkolwiek poezja czasem daje odpowiedzi, czym jest. Jest takim jakby głosem wewnętrznym, jest takim zaproszeniem do przeżywania, do obserwacji, do rozmyślań, do refleksji.
Do przekraczania pewnych granic, także w sobie i podążania gdzieś tam ku temu horyzontowi.
Ku temu horyzontowi.
Tak. A w przypadku pani, kiedy mówimy o poezji i o tym, jak się ją tworzy, jak ona powstaje, jest to o tyle niezwykłe, że jest pani przecież polonistką. Wiele lat nauczała pani języka polskiego w szkole, w Czódcu. No i jako nauczycielka też pani, no właśnie, ale kiedyś już to ustaliłyśmy, że nie było czegoś takiego, że pani pytała uczniów, co poeta miał na myśli. No
tak, to jest też bardzo
wspomniałam
takie...
sobie nie. I się z tego cieszę po raz kolejny.
Tak, niebezpieczne pytanie i w ogóle ono jest trochę takie bez sensu. Tak jak to wtedy ustaliłyśmy.
Bo ważne jest to, co my mamy na myśli jako odbiorcy, tak?
Co odbiorca...
Co w nas wyzwala ten wiersz.
Tak, co w nas wyzwala na podstawie przesłanek, które są w tym wierszu, żeby też nie doczytywać czegoś, czego nie ma w tym wierszu, tak na dobrą sprawę, wymyślać, prawda? Tylko no, wiadomo, że każda interpretacja na rzetelnej analizie opiera się, więc stąd to też wypływa. I dlatego warto czytać wiersze.
Ale warto też czytać między wierszami, też tak przenośni o tym mówię, między wierszami, czyli odczytywać pewne znaki, pewne ślady w opowieściach. I pani się też zamierza chyba podjąć stworzenia takiej opowieści, która gdzieś tam się toczy w lokalnym środowisku. Książka o Józefie Grabieńskim, fundatorze kościoła w Czódcu i o tym porozmawiamy za parę chwil. Co można wydobyć z takich opowieści cząstkowych czasami i jak stworzyć opowieść, która przemówi do współczesnych z dużą siłą?